Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Piotr Pochyły, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O polityce sobie podyskutujemy, o polityce, o pieniądzach. To są rzeczy, które się wiążą bardzo mocno ze sobą. Chciałby pan pracować jako asystent w Narodowym Banku Polskim? Gdyby ktoś przyszedł dzisiaj do pana i mówi, niech pan rzuci wszystko i przeniesie się do NBP.
Na dyrektora departamentu?
Tak.
Znaczy, na pewno jest to wyzwanie zawodowe. Rozumiem, o co pan pyta, jeżeli chodzi o te wielkie pieniądze, które mają zarabiać. Oczywiście czekamy wciąż na oficjalną odpowiedź.
Ciekawostka jest taka, że jeszcze 3 dni temu słyszałem, że to jest 80 tysięcy. Potem było w granicach 70 tysięcy miesięcznie. Dzisiaj słyszałem, że 65 tysięcy, więc pewnie jak będzie oficjalna informacja, to okaże się, że 50 i powiemy, a co to za pieniądze, tak?
Znaczy, tam chyba też chodzi o to, że oficjalna pensja jest 65 tysięcy, a 80 podaje się dlatego, że
no są dodatki różnego rodzaju,
tak, i tak dalej. W każdym razie...
Dzisiaj widziałem, że przelicznik taki ktoś dokonał w jakimś memie internetowym i było, że 60 tysięcy miesięcznie to jest tyle i tyle na godzinę, tyle i tyle na minutę, tyle i tyle na sekundę, więc o 5 zł nie będziemy się kłócić.
No na pewno jest to... Telewizja Polska chyba dotarła do informacji, jakie były stawki za prezesury Marka Belki. Tam były rzeczywiście te stawki trzykrotnie niższe. To też było tam około 20 tysięcy. Znaczy, trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. Po pierwsze, na pewno nie byłoby aż takiego wrzasku publicznego, bo gdyby to nie były ładne kobiety, nie ma co ukrywać, że jednak ten element takiego skojarzeniowego, że ładna kobieta to raczej nie musi być inteligentna, tak? Jest w Polsce wciąż mocno popularny. I
aczkolwiek absurdalny całkowicie.
Tak, oczywiście, ale
tego nie ma
niestety, gdyby to byli, jak ja to mówię, starsi panowie w starych tureckich swetrach, to wyglądaliby na ekspertów, którzy chodzą za prezesem. Pewnie poza tą kwotą, oczywiście, która też razi, bo nie ukrywajmy, jeżeli ktoś jeszcze, pamiętajmy jedne rzeczy, przecież niedawno prezes Kaczyński obniżył pensje uposażenia poselskie, tak? I są, nie ma nagród w ministerstwach oficjalnie, więc jakby sfera rządowa też jest oburzona, bo skoro wszyscy są dobrą zmianą, a ja zarabiam 6 razy mniej od koleżanek, które trafiły do NBP.
Wójtów, burmistrzów, prezydentów, tak?
No,
tak?
Znaczy, inna rzecz oczywiście, no, to jest kwestia tego, że w Polsce generalnie trudno rozmawiać o pieniądzach w sferze publicznej. Generalnie obywatele uważają, że politycy to są darmozjady, tak, że w polityce nie powinno się, niektórzy uważają, że powinniśmy pracować, w polityce powinno się być dla ideałów, dla pewnego takiej państwowej postawy i niekoniecznie myśleć o pieniądzach. Ale z drugiej strony oczywiście, jeżeli ktoś NBP generuje zyski roczne na poziomie 8 miliardów złotych, które wpłaca do budżetu.
No w ostatnim roku trochę słabiej.
Ale to są takie 6, w zależności też od roku, ale tak. To też zależy, jaki jest, to też czasami brak zysku NBP jest też dobrą sytuacją państwa, bo znaczy, że jest krótko, nie ma handlu walutą takiego wysokiego, ale niewątpliwie są to duże pieniądze i instytucja, która wymaga powagi, stabilności państwa, jest taki element takiej kotwicy stabilności państwa. I rzeczywiście na pewno nie powinno tam być za niskich zarobków, żeby nie trafiali ludzie, którzy są poniżej kwalifikacji, ale z drugiej strony oczywiście no, takie wysokie zarobki są oczywiście denerwujące, kiedy
się
porównuje...
A nie da się mówić, że jak rozmawiamy o pieniądzach, to zawsze ludzie zaczynają się mocniej tym przejmować, bo mówią sobie, o, jakaś tam pani, jakiś tam pan, nie wiadomo
no
za co.
No dokładnie, a ja nie jestem głupszy czy słabszy od niej, a też pamiętajmy, że mamy też kulturę, no w krajach północnych ma pan prawo wglądu w zarobki sąsiada, tak? Doskonale pan może zorientować, jakie są jego sytuacja rodzinna, sytuacja finansowa. U nas takiej jawności pewnej nie ma, chociaż niektórzy, nie wszyscy ją popierają, tak? Bo czasami ta nadmierna jawność też mówi się, że psuje demokrację.
Ale w polityce pojawiają się hasła. Wystarczy nie kraść, mamy na kolejne rzeczy, tak? Jeśli przez analogię porównamy sobie te rzeczy, na których bardzo mocno wypłynął PiS, czyli kwestie Amber Gold, kwestie ośmiorniczek nieszczęsnych, które gdzieś tam były serwowane, i popatrzymy na skalę finansową, która pogrążyła Platformę Obywatelską bezwzględnie, a zestawimy to na przykład z kwestią KNF, która jest zdecydowanie większa teraz, z kwestią wynagrodzenia, z kwestią tego, jakie nagrody odbierali politycy Prawa i Sprawiedliwości, ile zarabia się w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, i można byłoby powiedzieć, że w tej chwili mamy pewnego rodzaju znieczulicę. Już na naród to nie działa jakoś tam specjalnie.
Tak, oczywiście, to jest kwestia takiej pewnej też mody, jak sobie wziąłby pan nie wiem, prasę z ostatniego roku, zaczął pan czytać, co było w danym tygodniu gorącym tematem, no to zastanawiam się pan, czy ja rzeczywiście wtedy żyłem, czy byłem wtedy w Polsce, czy nie byłem na wakacjach, tak? Bo ta tematyka jest bardzo ulotna. Tak dzisiaj rano zastanawiałem się, kto dzisiaj pamiętał prezes Gersdorf, że miały problemy z Trybunałem Konstytucyjnym, bo Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, bo już tak temat ulotnił się
prezes
troszkę.
Prezes Andrzej Duda pamięta, bo jeszcze niedawno był...
Ale już po opinia publiczna niekoniecznie, tak? Ale w każdym razie, jeśli chodzi o tą kwestię pieniędzy, no to tak jest, że u nas tej starczy nie kraść, takie proste hasło, które rzeczywiście trafiają do ludzi, bo ludzie uważają, że świat jest niesprawiedliwy, a aczkolwiek trzy lata rządzenia, czwarty rok rządzenia nowej tej władzy pokazuje, że jakby też ma swoje, każdy ma swoje afery i trzeba, to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudny właśnie element. Mówi się wiele, że Donald Tusk zostawił Mariusza Kamińskiego jako szefa CBA na pierwszej kadencji swojej właśnie po to, że miał być takim orężem przeciwko Platformie, żeby za bardzo się partia nie rozhulała właśnie na te elementy finansowe, na korupcyjne i tak dalej. To też mu nie wyszło do końca, bo potem
no
żałował
tej decyzji. No i Prawo i Sprawiedliwość nie powieliło tego błędu, pana akurat Kamińskiego zostawiło.
Tak, ale rzeczywiście ten element jest taki, no to jest sfera państwa, tak? Mamy Polska w wskaźnikach tam tych elementów korupcyjnych, jest tam na 40 którymś miejscu na świecie, więc może być lepiej, może być gorzej, ale rzeczywiście te wciąż jakby niskie zarobki sfery publicznej, urzędników, tak? Zamrażanie pensji w sferze publicznej przez wiele lat, to się odbija właśnie tym, że ludzie bardzo trudno przyjmują elementy finansowe i proszę zobaczyć, jak szybko prezes Kaczyński obniżył pensje poselskie właśnie, aby wyhamować ten trend negatywny społecznie i udało mu się to, bo nie przegrali wyborów samorządowych. I dzisiaj też wciąż Prawo i Sprawiedliwość ma wysokie wskaźniki.
Można było powiedzieć nawet, że wygrali w stosunku do tego, co było wcześniej.
Tak, oczywiście. Też, no, sondaże mieli troszkę wyższe.
Chociaż jeśli chodzi o te wybory, to wszyscy je wygrali. Tak, każdy polityk, który się pojawił, mówił, że
każdy wygrywa generalnie. Tak jest. Tak? Każdy ma jakiś
sukces. A kto wygra kolejnym, te najbliższe?
No, rzeczywiście.
Wszystko wskazuje na to,
mówi pan o europejskich, czy pan
na początek
europejskich. Jeżeli chodzi o europejskie, to tutaj te wybory będą, wszystko generalnie zależało będzie od frekwencji, znaczy w dużej mierze od frekwencji i od tego, jaki będzie nastrój. Przecież jeżeli widzimy jednak, że obecna władza mocno zaczyna akcentować swój powrót do Europy, no, mówimy to o takich symbolikach, typu wywieszanie flagi, takim też z wygaszeniu konfliktów z instytucjami europejskimi.
Małymi krokami pokazujemy, że jesteśmy proeuropejscy.
Tak, no, nie ukrywajmy, to są duże okręgi wyborcze i mówi się nawet dzisiaj, że Platforma ma kłopoty, bo ma za dużo kandydatów, na przykład w Warszawie, w tych dużych miastach, że za dużo osób chce się do parlamentu.
I to sama Platforma, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest Platforma i Nowoczesna, albo jeśli założymy, że ziści się, tak, i PSL, że jeszcze scenariusz szerszy wejdzie w grę, czyli ten, o którym była mowa, bardzo szerokiej koalicji, to dopiero się kurczy.
No to właśnie dlatego, to może być jeden z elementów hamujących ten nastroje, idźmy wszyscy razem jedną drużyną, aczkolwiek oczywiście no, ordynacja, wielkie okręgi, no my mamy tutaj w Lubuskim nasz problem, ponieważ jesteśmy słabszym partnerem dla Zachodniopomorskiego i mamy na nie kłopot z prowadzeniem kandydata stąd, ale wracając do tego meritum, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość w takim wynikowym procentu, na pewno będzie w pierwszej dwójce, to tam nie ma dwóch zdań, ma szansę wygrać te wybory, aczkolwiek rzeczywiście w dużej mierze będzie zależało, jaki klimat zostanie wytworzony, bo zobaczmy jednak, widać było wyraźny trend na jesieni, że ta strona opozycyjna będzie grała na tą właśnie kwestię, że są siły w Polsce, które chcą Polski w Europie.
Polskę z Europy,
są też takie, które są za polexitem i oni chcieli przejąć tą łatkę taką najłatwiejszą w tym momencie, że my zawsze byliśmy za Europą, za integracją i szukajmy pomocy i integrujmy się, ponieważ świat jest, można tutaj było grać otoczeniem, tak? Czy mamy destabilizację, problemy na Ukrainie, silną Rosję i tak dalej, ale bardzo skutecznie PiS tutaj
odbił piłeczkę, mówiąc najbardziej.
Tak, tą drogę zahamował i widać wyraźnie, że przychodzi do ofensywy. Oczywiście można zastanawiać się jeszcze nad elementem, czy nie pojawi się jakiś tutaj kolejny gracz, bo tam niektórzy wierzą w listę Roberta Biedronia, tak, który ma w jakiś sposób ten elektorat,
ja nie wiem, wahający. Szczerze mówiąc, skąd wziął się mit Roberta Biedronia jako ultra wpływowego polityka, który jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki może zmienić nasz cały kraj tylko i wyłącznie na lepsze, bo przypomnijmy sobie Roberta Biedronia, kiedy był parlamentarzystą. Nie był to jakiś najbardziej skuteczny polityk. Ja nawet powiedziałbym, że nie był to polityk pierwszoligowy, poza tym, że był.
Tak? No tak, aczkolwiek rzeczywiście to jest coś takiego, że potrzeba co jakiś czas nowej twarzy, osoby, która ma pewien element skojarzeniowy, tak? Czyli czy jesteś w stanie mu zaufać, krótko mówiąc.
Jeździł
tak?
rowerem do pracy.
No właśnie, takie elementy, które pokazują, no właśnie, nie wiem, otwartość na ideały lewicy, tak? Na ideały wolnościowe, na taką swobodę, pewnego, swobodę przestrzeni publicznej, bo jednak mówi się wiele, że w Polsce mamy taką tą ciasnotę, że ludzie się duszą, że ten za dużo jest takiego, niektórzy, nie wiem, są antyklerykałami na przykład, tak? Czy nie chcą specjalnie, dzisiaj duża debata rozpoczyna się tak na razie po cichu, kolejny raz o rozdziale kościoła od państwa, tak, inicjowana.
A z drugiej strony pojawiają się informacje, że mamy coraz więcej osób deklarujących, że są wierzące. Dzisiaj wyczytałem w którymś z tytułów prasowych, że w województwie lubuskim nagle więcej osób zaczęło chodzić do kościoła, no więc gdzie ten rozdział?
No właśnie, wie pan, to jest też element taki, że należy to dobrze zrozumieć, tak, no w Stanach Zjednoczonych jest też spora liczba wierzących, nie tylko w Kościół katolicki, ale ogólnie, no, nazwijmy to religie chrześcijańskie, ale z drugiej strony jest rzeczywisty rozdział Kościoła od państwa, nawet kandydaci na prezydenta nie wykorzystują elementów wiary w atakach wyborczych na siebie, tak?
I jakby chociaż tutaj, ten God bless możemy... pojawia się zawsze i to jest właściwie...
No, oczywiście, ale to jest taki element amerykańskości pewnej, tak? Ale tutaj my mówimy o tej naszej sferze polskiej i tu rzeczywiście jest wiele do zrobienia. Nawet taki element prosty, no, mało osób ma świadomość tego, że traktat, konkordat między Polską a Stolicą Apostolską został kilkukrotnie naruszony i to ze strony polskiej, tak? Między innymi ustanowieniem święta Trzech Króli jako wolnego od pracy, czego nie ma w konkordacie. Ale generalnie o tym mówiąc, Robert Biedron, wracając do tej postaci, no jest takim elementem też, czasami media oczekują czegoś nowego, tak? No bo nie ukrywajmy, wykreowanie nowej postaci to jest ileś artykułów, można robić wywiady, tematy, szukać jego tam biografii.
Ale takich polityków na przestrzeni lat pojawiało się wielu, którzy nagle brylowali w mediach, właściwie nie wiadomo dlaczego. Mamy nawet lubuski czy zielonogórski akcent z wtedy najmłodszym parlamentarzystą, panem Krzysztofem Bosakiem, tak. Który nagle pojawiał się w mediach najpierw jako poseł, potem potańczył w jednym z show, później...
Wciąż jest młody.
Wielokrotnie był jako ekspert, funkcjonował w różnego rodzaju mediach. Mamy pana Migalskiego, który funkcjonował jako politolog, jako ekspert, potem został europarlamentarzystą. No, media kreują.
Robert Biedroń ma na pewno taką zaletę dla mediów również, ale i dla elektoratu potencjalnego, że jest bardzo plastyczny. To znaczy, mówi pan o Krzysztofie Bosaku, no on ma określony elektorat, nazwijmy to tak, do którego się odwołuje. Robert Biedroń, nie wiem, czy pan pamięta, ale przy wyborach prezydenckich w Słupsku, kiedy szedł po zwycięstwo, to była taka chyba sytuacja przed drugą rundą, że najważniejszy proboszcz tamtejszy katolicki zapytał go: synu, czy tu miłujesz Boga? I on powiedział, że tak, bo takie było przekonanie, jak przekonać tych wyborców, którzy zastanawiają się, czy on na przykład wierzy, bo był u Palikota i tak dalej. On powiedział, że tak, że jest katolik, że wierzy, tak, że szanuje Boga i tak dalej. I tak by, i on im też mu zaufali, więc jakby, jeżeli w wyborach prezydenckich, czy takich dużych, trendowych, jak wybory europejskie, gdzie ma pan niewiele miejsc, trzeba operować wielkimi hasłami, ideami, Robert Biedroń ma szansę być wykreowanym jako taka ta idea wokół niego, bo on jest w stanie przyciągnąć osoby i z lewicy, i z centrum, tak? To nie jest osoba, która idzie na 3%
tam... Swoją drogą ciekawostką jest, tak sobie właśnie pomyślałem, że jeśli weźmiemy pod uwagę statystykę i zaufanie Polaków na przykład do polityków, to najczęściej jest ono na wyjątkowo niskim poziomie w stosunku do innych grup zawodowych, jeżeli możemy to tak traktować. Natomiast jeśli polityk wychodzi i mówi: tak, wierzę, to przekonuje nas do siebie. Czy polityk wychodzi i mówi: dam wam to, dam wam tamto, to łapiemy się na to, nawet jeśli podświadomie zdajemy sobie z tego sprawę, że właściwie jego siła sprawcza jest niewielka. Czyli i wierzymy, i nie wierzymy.
Dokładnie. Znaczy, kończąc wątek Roberta Biedronia, wydaje mi się, że jednak łatwiej byłoby mu wykreować się jako kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Jednak wykreowanie dużej listy na skali kraju będzie dla niego ogromnym problemem, tym bardziej, że oczywiście Grzegorz Schetyna, jak sam mówi, misja wygrania wyborów parlamentarnych jest jego największą misją życiową obecnie, od odrzucenia PiSu od władzy.
I no na razie sukcesu żadnego nie ma specjalnie.
No nie ma, ale też jeszcze nie przegrał wielkiego. Tak drastycznie, tak jakby jeszcze ma szansę się sprawdzić, że tak powiem, te jego igrzyska olimpijskie nadchodzą, najważniejsze w karierze politycznej prawdopodobnie, ale generalnie no, jest ciasno, tak, na scenie politycznej jest ciasno i też to pewną nauką, którą były wybory samorządowe, które pan pytał wcześniej, jest to, że jednak zjednoczenie pewne, szukanie dużego podmiotu, który przy ordynacji Donta jest jakby zyskującym, bo mówi się, że mandat będzie brało ugrupowanie, które będzie przekraczało około 12-15% skali kraju. To już w ogóle mówimy o pewnym wykluczeniu wyborców, tak? To proszę oczywiście zobaczyć, ile osób nie będzie miało swojego przedstawiciela bezpośredniego ze swojej listy
politycznej. Ale też należy wziąć pod uwagę to, że jednak Polacy średnio interesują się wyborami europejskimi. Część jest zniechęcona przez samych polityków do tego, żeby partycypować w tego rodzaju wyborach. I kolejna rzecz jest taka, że jeśli rzeczywiście te wybory jesienne będą absolutnie sprawdzianem, to mówienie o tym, że wybory teraz do Parlamentu Europejskiego, myślę, że jest pewnego rodzaju nadużyciem, że to politycy sami kreują sobie tego rodzaju wizję, mówiąc o tym, że to będzie wielki sprawdzian, jakby na własne potrzeby, bo sprawdzianem były wybory samorządowe, tak, to był sprawdzian. A
tak,
wybory europejskie...
Zgodzę się z panem, tylko dlatego właśnie mówię, gdybyśmy mieli dzisiaj polityczną burzę odnośnie polexitu, to rzeczywiście, oczekiwalibyśmy rzeczywiście takiej mobilizacji społecznej, bo Polacy chcą być w Unii Europejskiej. Oczywiście to jest też dość płytkie, bo oni oczekujemy zysków, tak, i już takich przy głębszych badaniach to Polacy do końca tej Unii nie rozumieją i tak dalej, ale generalnie chcemy być w Unii Europejskiej. I gdyby właśnie to paliwo polexitu było napędzającym kampanię, to zwycięstwo na przykład ewentualnej koalicji obywatelskiej byłoby elementem tego, cały ten rok 19 mielibyśmy takim właśnie tym, czy chcemy być europejscy, czy szukamy sobie jakiegoś nowego miejsca w Europie, czy idziemy na jakiś element całkowicie absurdalny, tak, politycznie dla części.
Chociaż z drugiej strony, jeżeli nawet ktoś bardzo średnio interesuje się polityką i słyszał o tym, że nastąpił Brexit, a potem słyszy polityków samych brytyjskich, którzy mówią, a może to się jeszcze jakoś odkręci, a może to jeszcze nie jest takie w 100% postanowione, to też można się całkiem nieźle pogubić, tak? Bo najpierw mamy potężną bombę informacyjną dotyczącą tego, Brytyjczycy wyszli, a potem tak naprawdę to nie wiedzą.
Tylko proszę też zauważyć, jakie jest zniechęcenie w Europie, niech już w końcu sobie idą. Takie hasła, tak? Bo teraz wielu wierzyło też, no rzeczywiście Brytyjczycy się opamiętają, może drugie referendum, może zmiana władzy, nowe wybory parlamentarne.
Którzy mieli nadzieję, że nagle Polacy wszyscy wrócą z Wielkiej Brytanii.
To też jest dla nas pewnie niebezpieczne, bo tak szybko trzeba było tych ludzi zagospodarować, ale generalnie chodzi o to, że właśnie ta wiara w Brexit, oczywiście, no możemy, ale tylko, że to też jest kwestia taka, dzisiaj są widać wyraźnie po tym, jak jeżeli ktoś obserwuje scenę międzynarodową, to jak zachowuje się prezydent Ameryki, co się dzieje w Chinach, tak, to całe wrzenie na Dalekim Wschodzie, problemy w państwach europejskich poszczególnych, spodziewane bankructwo Włoch na przykład, tak, że jednak stoimy przed takim wyzwaniem, decyzje polityczne w tym roku, też odnośnie wyborów Parlamentu Europejskiego, bo nie tylko w Polsce mówi się, że będą one dość zagadkowe, tak pokazują, mogą być takim elementem, kamieniem milowym do tego, że Europa albo rzeczywiście zacznie coś robić w okolicie jeszcze większej integracji, czy jakichś tam klubów zintegrowanych bardziej lub mniej, albo rzeczywiście będzie to kolejny element, że mamy, wyzwoli się w Europie siły polityczne w różnych państwach, które będą powoli rozmiękczały tą ideę europejskości na rzecz powrotu w pewnych elementach do państw narodowych, ale przede wszystkim do tego, że pokazywania...
Zresztą to się dzieje w wielu krajach.
Ale ten jakby ten impuls pokazywania, że nie musimy się integrować, bo możemy sobie sami gdzieś tam radzić, jest od kilku lat obecny i pytanie zasadnicze jest, jaka będzie droga, bo świat nigdy nie zna próżni, tak? To znaczy, jeżeli wielu twierdzi, że okej, jest kłopot z Unią Europejską, ale pytanie, co w zamian, tak? Jeżeli nawet Niemcy...
No Polacy mówili wprost, trzeba stawiać na Trójmorze.
No tak, no czy Trójmorze jest ciekawą ideą na pewno. Pytanie, czy wszyscy są zaangażowani, bo to też jest inaczej, co innego, że ja się z panem spotkam i spotkamy się w 15 osób i będziemy dyskutowali, jesteśmy prezydentami, premierami tych państw i możemy wykorzystywać tę platformę jako element nacisku, jako element, nie wiem, realizacji bezpieczeństwa energetycznego, bo Polska ma gazoport, a ja jestem Czechem i go nie mam i mogę z tego korzystać, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie wykreować taką ideę, która będzie uniwersalna dla kilkunastu, no to szczerze w to wątpię.
Do tej pory udało się to tylko przy okazji budowania wspólnoty europejskiej.
No oczywiście, na pewno idea Trójmorza jest ciekawa, jest to pomysł amerykański, jeżeli ktoś wierzy, że to jest pomysł polski, no to niech tak dalej wierzy, jest to pomysł amerykański, który Polacy i Chorwaci muszą przeforsować i takie jest zadanie, które otrzymaliśmy. Dla nas jest to interesujące, bo nobilituje Polskę, bo jesteśmy jakby z tym założycieli największym państwem, możemy tutaj szereg procesów instruować, ale niewątpliwie też to, że Niemcy na początku byli dość sceptyczni, potem stali się partnerem, pokazuje, że jakby troszkę ich to zabolało, a też zrozumieli, że Amerykanie bardzo chcą postawić pewien taki mur betonowy między Rosjanami a zachodnią Europą, pokazać pewien nowy impuls. I to jest też rzecz, która się dzieli, aczkolwiek dla nas zyskowne jest przede wszystkim też to trzeba to jasno powiedzieć, a żaden polityk tego publicznie nie powie, że jednak zrozumiano też w Unii Europejskiej, że kanały transportowe północ-południe, południe-północ są tak samo ważne, albo i teraz ważniejsze dla rozwoju wspólnoty, co w dużej mierze zaniedbano przez lata rozwoju Unii Europejskiej, idąc kanałami tylko na wschód, czyli Ukraina, Chiny, Rosja, transportowymi, że to jest też nasz zysk, który będą kolejne rządy mogły konsumować polskie, jakie będą, tak, że powstanie tras północnych, kolei, linii kolejowych, transportu rzecznego, morskiego będzie dla nas też niewątpliwie tym elementem, który będzie Polskę też tworzył.
Zostawmy świat i Europę, jeszcze kilka słów o samej Zielonej Górze. W tej chwili trwa taki, powiedziałbym, powyborczy marazm. W zasadzie nic się nie dzieje. Poukładały się pewne puzzle na mapie samorządowej. Właściwie wiemy, jak wygląda sytuacja w Sejmiku Województwa, wiemy, jak wygląda w Radzie Miasta i życie toczy się dalej. A to, co działo się jeszcze przed kilkoma miesiącami, gdzie było głośno niemalże w każdym temacie i ludzie starali się bardzo mocno dzielić albo wyróżniać na tym poletku, chociaż to nie było wcale takie proste i myślę, że mało komu się udało jakoś specjalnie wyróżnić. A teraz po prostu życie toczy się dalej.
Po Zielonej Górze, czy w regionie, prawie nikt nie przegrał.
Oczywiście.
Poważnie, jeśli rozmawiamy poważnie, to moim zdaniem stan, który pan teraz opisuje, był przygotowany już w zeszłym roku. To znaczy wszyscy wiedzieli, jaki będzie wynik mniej więcej i to było poukładane. I proszę zobaczyć, ta zgodność w Radzie Miasta, to ten moim zdaniem świetny pomysł polityczny, aby przewodniczący był równo przez 20 miesięcy kolejny tam przedstawiciel dużego klubu.
Bardzo proste rozwiązanie.
Bardzo proste, ale takie, które wygasiło masę emocji.
Oczywiście.
Tak? I tak naprawdę i to nawet takie szczęście bijące z twarzy na przykład przewodniczącego Barczaka na mianowaniu. Widać było rzeczywiście pewien taki element konsensusu politycznego.
Powiem szczerze, że to jest taki pomysł, który można by z powodzeniem przeszczepiać na wszystkie inne samorządy. Sprawiedliwy, mógłby być nawet odgórnie zapisany. Przewodniczący,
tak,
jest rotacyjny.
I to też taki element oczywiście budujący, ale rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy, to wydaje mi się, że to, co pan opisał przed chwilą, jest elementem tego, że lokalnie politycy nasi mają świadomość pewnej swojej siły, pozycji i pewnych ograniczeń, które mają. Tak jak mówiliśmy kiedyś o wyborach prezydenckich, że kandydaci niespecjalnie angażowali się w tą kampanię prezydencką, wiedząc, że nie są w stanie tak naprawdę w duchu pokonać Janusza Kubickiego. I podobnie tutaj w województwie, koalicja sejmikowa, mimo wszystko spodziewana, tak, były jakieś tam pogłoski o pewnym podziale, ale przy wynikach takich, jakie osiągnęła PSL,
też jak się chodzi i posłucha, co mówi się w kuluarach akurat w Urzędzie Marszałkowskim, to można odnieść wrażenie, że niektórzy mówią, że to jest tykająca bomba.
To jest jednak 5 lat, tak? To jest jednak 5 lat. Pytał pan o wybory europejskie czy parlamentarne. No jeżeli SLD przegra oba wybory w ten sposób,
a na razie
że
nic nie wskazuje na to, żeby mieli wygrać.
No dokładnie, czyli nie osiągnie jakichkolwiek progów wyborczych, tak? Będzie kłopot. Nie wiadomo, czy samorządowcy chcą tworzyć jakąś siłę rzeczywiście taką, która też występuje w wyborach parlamentarnych. Tam myślę, że ten sukces może być troszkę mniejszy niż tutaj ten samorządowy. W każdym razie to też będzie tą koalicję kreowało, czy ewentualnie rotację tworzyło, bo można też zakładać ocenę odwrotną, nie wiem, porażkę PiS-u, tak, czy jakiś tam odwrót polityczny i szukanie sobie przyczółków przez osoby,
myślę,
które niekoniecznie są związane.
Myślę, że do wyborów parlamentarnych niewiele się wydarzy, a potem zobaczymy.
Dokładnie, dokładnie tak. Także w tym momencie to takie jest. Na razie czekamy na wybory parlamentarne, bo one będą dzieliły regiony.
Początek roku, mamy dużo czasu na wszystko, wyborczo mocny będzie to rok i pewnie dużo różnych ciekawych rzeczy się wydarzy. Dr Piotr Pochyły, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.